21 osób, a więc jest kworum, które pozwala nam przystąpić do dzisiejszej sesji. W ten sposób zrealizowaliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję pana radnego Adriana Kaczmarka i panią radną Lidię Dudziak. Ponadto chciałbym poinformować, że od poprzedniej sesji do Rady Miasta wpłynęły pisma wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargi w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 18 stycznia 2008 roku w dwóch sprawach i są to wyroki oddalające skargę. Informacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o błędach pisarskich i rachunkowych w uchwale Rady Miasta Poznania z 19 marca 2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i o konieczności ich eliminacji. Wezwanie do naruszenia prawa spowodowanego uchwaleniem i wejściem w życie uchwały Rady Miasta Poznania z 4 września 2012 roku. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, przepraszam, za szybko przeczytałem. Dotyczy to uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdu usuniętego z dróg w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. I wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwaleniem przez Radę Miasta Poznania uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Archiwum Państwowe w Poznaniu. Te uchwały są dostępne, te dokumenty są dostępne dla Państwa radnych w biurze Rady Miasta. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam punkt drugi komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego oświadczenia. W tym punkcie chęć zabrania głosu przed sesją zgłosili pan radny Szymon Szynkowski-Welsenki, pan prezydent Ryszard Grobelny. W tej kolejności proszę Państwa o zabieranie głosu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, na ubiegłej sesji dyskutowaliśmy o kwestii propozycji Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, propozycji, która została złożona w Biurze Rady Miasta już jakiś czas temu w zakresie uchwały zwalniającej pasażerów z odpowiedzialności za awarię biletomatów, zarówno biletomatów mobilnych, jak i stacjonarnych. Awaryjność biletomatów jest bardzo duża. Rokrocznie to jest około 1600 awarii biletomatów w sumie. Biletomaty, które były wyłączone z użytkowania dłużej niż 24 godziny, czyli dłużej niż jeden dzień, to są 74 przypadki rocznie. W niektórych przypadkach było to kilka dni. Nic dziwnego, że pasażerowie skarżą się na to, że często nie mają możliwości zakupu biletu w tej formie. Uzyskaliśmy wówczas taką deklarację ze strony Klubu Platformy Obywatelskiej, że jeżeli ten temat nie zostanie podjęty i w jakiś sposób nie będzie znaku próby jego rozstrzygnięcia do obecnej sesji, wówczas będzie gotowość do głosowania nad naszą propozycją. Ja chciałem powiedzieć, że otrzymałem wczoraj od pana przewodniczącego Sternalskiego korespondencję, która wpłynęła z Zarządu Transportu Miejskiego, gdzie Zarząd Transportu Miejskiego informuje o podjętych w tym zakresie działaniach i nasuwają mi się takie dwie refleksje. Po pierwsze, naszym zdaniem Nie są to jeszcze działania w pełni satysfakcjonujące. Oczekiwalibyśmy, żeby pasażerowie mogli korzystać z sieci sprawnie działających biletomatów, żeby nie musieli napotykać na problem wiecznych awarii, a jeżeli już napotykają wyjątkowo na problem awarii, żeby nie ponosili z tego tytułu konsekwencji. Niemniej jednak odbieramy jako dobrą monetę deklarację Zarządu Transportu Miejskiego w zakresie wprowadzenia zarządzenia z 14 czerwca bieżącego roku, mówiącego o tym, że w przypadku awarii wszystkich biletomatów mobilnych w pojeździe, a więc tych biletomatów, które są w tramwajach i autobusach, w przypadku stwierdzenia takiej awarii podczas kontroli nie będą nakładane opłaty dodatkowe, czyli pasażer nie będzie karany, jeżeli nie będzie miał możliwości zakupu biletu w pojeździe. Ponadto też odbieramy jako chęć pójścia we właściwym kierunku deklarację o wdrożonym programie, który ma usprawnić funkcjonowanie sieci biletomatów. Będziemy obserwować, jak ten proces postępuje i czy rzeczywiście mamy do czynienia z poprawą funkcjonalności tej sieci. I wreszcie rzecz trzecia, też za taką deklarację idącą w dobrym kierunku odczytujemy deklarację Zarządu Transportu Miejskiego, że w przypadku, w którym indywidualna reklamacja pasażera po weryfikacji wskaże, że pasażer, jak to określono w piśmie, nie miał kompletnej możliwości zakupienia biletu i proces reklamacyjny to potwierdzi, takie reklamacje będą uwzględniane na korzyść pasażera. To jeszcze nie jest to, czego oczekiwaliśmy, ale przyjmujemy, że w tak krótkim czasie nie ma być może możliwości wdrożenia systemu zupełnego zwolnienia pasażera z takiej odpowiedzialności. Myślę, że proces reklamacyjny będzie uwzględniał specyfikę każdego przypadku, że pasażer nie będzie dotykany w takim przypadku, gdzie rzeczywiście nie miał możliwości zakupu biletu opłatą dodatkową. Bardzo proszę, żeby też te informacje Zarząd Transportu Miejskiego przekazał do wiadomości pasażerów, tak żeby oni mieli świadomość, że ta jakościowa zmiana również następuje. Nie po to, żeby pasażerowie obchodzili system, bo mam wrażenie, że cały czas gdzieś w powietrzu tkwi taka wątpliwość, że będą masowe nadużycia, ale po to, żeby nie byli karani w przypadkach nieuzasadnionych. My póki co nie wycofujemy z Biura Rady naszej uchwały w tej sprawie. Będziemy obserwować w najbliższym czasie, jak te działania są wdrażane i jak ten nowy system funkcjonuje. Niemniej jednak cieszymy się z tego, że Zarząd Transportu Miejskiego, choć nie w pełni nas satysfakcjonujące rozwiązania, ale jednak zdecydował się przeprowadzić i dzisiaj nie będziemy w związku z tym postulować przegłosowania zaproponowanej przez nas uchwały, chociaż tak jak mówię, nie wycofujemy jej z Biura Rady. Będziemy obserwować, jak następuje postęp w zakresie awaryjności biletomatów i jak uwzględniane są reklamacje pasażerów. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i drugie oświadczenie pana prezydenta Ryszarda Grobelnego.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, pozwolę sobie zabrać głos. Z jednej strony chcąc pewną rzecz wyjaśnić, ale z drugiej strony podzielić się z państwem pewną refleksją, a raczej niepokojem. Wyjaśnić dlatego, że pojawiły się medialne zarzuty uczestnictwa prezydenta mojej osoby w negocjacjach z, choć nie wiem dlaczego zarzuty, w negocjacjach z firmą, która uzyskała tytuł sponsora i jej nazwę będzie stanowił Poznański Stadion. Ja jestem przyzwyczajony tłumaczyć się z bardzo różnych sytuacji, wyjaśniać, uważam, że taki jest mój obowiązek i to jest rzecz normalna w demokracji. Także normalną rzeczą w demokracji jest odpowiadanie na nawet bardzo dziwne pytania. To wszystko jest normalne, w związku z tym ja uważam, że każde pytanie można zadać i na każde pytanie prezydent powinien potrafić udzielić odpowiedzi. Nie wiem, czy mogę potraktować, że te pytania zadano mi medialnie, ale pragnę Państwa poinformować, że w żadnych bezpośrednich negocjacjach nie uczestniczyłem. Starałem się namawiać różnego typu firmy na zainteresowanie się sponsoringiem różnych rzeczy miejskich, także sponsoringiem stadionu. I akurat tak się składa, że w przypadku Inei nie wiedziałem w ogóle, że taka firma bierze udział w negocjacjach, a już tym bardziej nie uczestniczyłem w ogóle w tych negocjacjach, więc myślę, że to jest dla mnie sprawa bardzo prosta. No ale to jest normalne, że takie pytania są zadawane i normalną rzeczą jest, że prezydent powinien na nie odpowiadać. Przyzwyczaiłem się także do tego, że gremia polityczne podejmują decyzje polityczne, także takie, które są nastawione na efekt publiczny. Bo oczywiście chęć złożenia zawiadomienia do prokuratora może podjąć każdy obywatel. Nie trzeba do tego żadnej uchwały zbiorowej. Uchwała zbiorowa jest tylko wyrazem politycznym takiej decyzji. Do tego też się przyzwyczaiłem, to jest też normalne w naszej demokracji. Co najwyżej możemy powiedzieć, że szkoda, że demokracja przyjmuje akurat współczesna tego typu metody działania, ale tak jest. Nic na to nie mogę poradzić. Żyję w takim świecie, żyjemy wszyscy w takim świecie, nic w tym na dziś nie ma zaskakującego. Ale jedna rzecz jednak mnie zaskoczyła. Jedną z podstawowych zasad demokracji jest pozostawienie osobie prawa do złożenia wyjaśnień. Zapytanie go chociaż o to, żeby wyjaśnił cokolwiek. A rzucanie publicznego oskarżenia, bo jednak mimo wszystko tak uważam, należy odbierać uchwały, które były wczoraj podejmowane. Kiedy prezydent siedzi w gabinecie obok i można go poprosić o złożenie jednego słowa wyjaśnienia, nie wiem, czy ono by cokolwiek zmieniło. Nie wiem, czy zmieniłoby to zdanie państwa. Ale jednak zasadą demokracji jest to, żeby zadać to pytanie i wysłuchać wyjaśnień. Były takie czasy, kiedy oskarżenia rzucano bez wysłuchania wyjaśnień temu, komu te oskarżenia rzucano. Wydawało mi się, że ten czas demokracji w Polsce minął. Jak widać, nie wszędzie. I to jest ta, moim zdaniem, przykra refleksja. I to nie jest tak, że nie można było akurat, nie wiem, wyjechałem daleko, sprawa była nagła, nie można było mnie zaprosić. Nie, dość wyjątkowo podczas obu komisji pracowałem u siebie w gabinecie. W związku z tym daleko nie było. Następnym razem proszę Państwa jednak o umożliwienie chociaż odpowiedzenia na pytanie. Dziękuję bardzo.
To były oświadczenia, które Państwo zechcieli wygłosić na dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Projekt uchwały PU 879/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marcelin, część A w Poznaniu. Przedstawi ten projekt pani dyrektor Elżbieta Janus wraz z zespołem. Z zespołem Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marcelin, część A, obejmuje obszar o powierzchni około 30 hektarów w zachodniej części miasta Poznania. Jest to obszar ograniczony ulicami Bukowską, Bułgarską, Marcelińską oraz Jasną. Na tym obszarze obowiązuje w tej chwili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Marcelin. Jest to plan uchwalony w 2001 roku i na tym obszarze zapisane są bardzo dokładnie parametry zabudowy, określone są szczegółowe linie wewnątrz kwartałów, linie zabudowy, które właściwie dopuszczają możliwość zabudowy tego obszaru w sposób wskazany na tej wizualizacji. W tej chwili sytuacja własnościowa na tym obszarze jest następująca. Tutaj jest bardzo różnorodna forma własności, natomiast część obszaru znajduje się we władaniu firm, spółek handlowych i to właśnie właściciele tego obszaru tutaj zaznaczonego na niebiesko złożyli wniosek o zmianę planu miejscowego, tak aby umożliwić im zagospodarowanie w sposób inny niż ściśle zapisane w obowiązującym planie. Przedstawili wizualizację jako sposób, w którym chcieliby zagospodarować tą przestrzeń. Ja tylko może jeszcze dodam, że funkcje, które na tym terenie są wskazane w obowiązującym planie, to usługi różnego rodzaju i faktycznie zabudowa, tak ściśle określona zabudowa kwartałowa uniemożliwia realizację niektórych z funkcji, które są zapisane w obowiązującym planie. W studium teren ten zapisany jest jako teren zabudowy średnio-wysokiej o funkcji usługowej. Jest to teren oznaczony symbolem U1 SW. Preferowana jest tutaj zabudowa o wysokości do 20 metrów powyżej poziomu terenu, jednakże dopuszcza studium zabudowę wyższą na tym obszarze w celu wyznaczenia na niektórych obszarach w celu podkreślenia ich dominanty. W celu wykształcenia krawędzi tego obszaru oraz krawędzi przestrzeni ośrodkotwórczych dopuszcza się właśnie lokalizację zabudowy wyższej. I także jest zapis, że przekształcenia powinny zmierzać w kierunku intensywnego zagospodarowania terenów wzdłuż ulic klas głównych, głównych ruchu przyspieszonego, które tutaj również w sąsiedztwie tego obszaru występują. Projekt planu został sporządzony zgodnie z tymi zapisami w studium. I tak wyznaczono tereny przeznaczone pod usługi, to są te tereny zaznaczone kolorem czerwonym, a także wyznaczono dwa obszary zapisane jako tereny usług i zieleni urządzonej. Są to obszary, na których rodzaj usług jest ograniczony do usług związanych z nauką, oświatą, sportem, rekreacją lub gastronomią i jest tutaj wymagany procent powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 50%. Oczywiście zrezygnowano z ściśle określonych linii zabudowy wewnątrz kwartału i umożliwia ten projekt planu większą intensywność zabudowy, ale również wyższą zabudowę i możliwość bardziej elastycznego formowania zabudowy. Projekt planu umożliwia zabudowę w następujący sposób. Tutaj pokażę kilka wizualizacji. Tak do tej pory zabudowa mogła powstawać jedynie, natomiast tutaj widzimy większą elastyczność. Umożliwienie również podniesienia zabudowy, szczególnie wzdłuż ulic Bukowskiej i Bułgarskiej. A także dotychczasowy plan dopuszczał na skrzyżowaniu ulicy Bułgarskiej i Bukowskiej możliwość zabudowy parterowej, co zostało zrealizowane, powstały tam obiekty handlowe, parterowe. W tej chwili proponowany projekt planu wymaga na tym obszarze zabudowy wyższej, także wymiana tej parterowej zabudowy na skrzyżowaniu musi się odbyć już na zabudowę wyższą, co uważamy jest bardzo korzystne dla tego obszaru. Przy określeniu wysokości zabudowy, oprócz zgodności ze studium, brane były również pod uwagę czynniki ograniczające wysokość zabudowy związane z nalotami na lotnisko Ławica. Tak wyglądałaby zgodnie z tym mogłaby wyglądać zgodnie z tym projektem planu krawędź zachodnia ulicy Bułgarskiej i Polskiej. Do tego projektu planu zostały wykonane prognozy, prognoza wpływu na środowisko oraz prognoza skutków finansowych. Ta prognoza skutków finansowych została sporządzona w odniesieniu do obowiązującego planu miejscowego, a więc tylko te różnice, które ten plan wywoła. Oczywiście w przypadku tym jest to prognoza dodatnia, ponieważ możliwość podniesienia wysokości zabudowy w związku z tym zintensyfikowania spowoduje wyższe opłaty, wyższe podatki, w związku z tym wyższy wpływ do budżetu miasta. Zostało to policzone przy założeniu zainwestowania w 100% i w 50%. Projekt planu przeszedł całą procedurę formalną, uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, był wyłożony do publicznego wglądu. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęło jedno pismo z uwagami, które prezydent w pełni uwzględnił. W związku z tym nie macie Państwo przekazanych uwag nieuwzględnionych przez prezydenta w liście nieuwzględnionych uwag. Uchwalenie tego planu miejscowego umożliwi zagospodarowanie tego obszaru w sposób bardziej racjonalny, właściwszy dla tego obszaru, a szczególnie należy wziąć tutaj pod uwagę bliskie sąsiedztwo z lotniskiem Ławica i taką de facto bramę biznesową miasta położoną właśnie przy lotnisku Ławica na wjeździe do miasta. W związku z tym proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw i jedna osoba wstrzymała się od głosu. Czy ktoś chciałby w imieniu komisji tę opinię uzupełnić? Nie widzę. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania do pani dyrektor. Po pierwsze, czy tak mocna pozwolenie na tak mocną rozbudowę w tym miejscu funkcji usługowej znajduje swoje uzasadnienie, biorąc pod uwagę, że okoliczne tereny już mają bardzo mocno zagospodarowaną funkcję właśnie usługową. Zaraz obok znajduje się galeria handlowa King Cross z jednej strony, później jest cały pas już w tym planie, gdzie zabudowa usługowa istnieje, no ale są też działki, gdzie ta zabudowa usługowa dopiero ma powstać. Pytanie, czy jest to miejsce, w którym rzeczywiście ta funkcja może być zrealizowana z pożytkiem dla miasta, i to jest jedna rzecz. A rzecz druga, to kwestia jednak intensywności tej zabudowy usługowej. No, położone nieopodal osiedle księdza Jerzego Popiełuszki, czyli te stare bloki tak zwane na Grunwaldzie, to są bloki zdecydowanie niższe niż to, co jest projektowane w tej chwili na tej działce w zakresie zabudowy usługowej. To znaczy, to mam wrażenie, proszę sprostować, jeśli się mylę, że wysokość tutaj dopuszczonej zabudowy jest dostosowana i zgodna z zabudową usługową z jednej strony tego wieżowca przy ulicy Marcelińskiej, z drugiej strony bloków mieszkalnych też dalej Atanera przy ulicy Marcelińskiej, po drugiej stronie ulicy Marcelińskiej. Tamto osiedle powstawało w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Właśnie na zasadach złożenia wniosku o wydanie, z tego co pamiętam, warunków zawodowych na zasadzie sąsiedztwa z tymże wieżowcem. To w mojej opinii urbanistycznie nie jest w żaden sposób spójne. To znaczy wciśnięcie wysokiej zabudowy, najpierw usługowej, dalej mieszkaniowej, mówię tutaj o lewej stronie, patrząc, idąc w stronę Lasku Marcelińskiego, ulicy Marcelińskiej, i dzisiaj intensyfikowanie po prawej stronie ulicy Marcelińskiej zabudowy usługowej na poziomie dużo wyższym, jak chodzi o dopuszczalną wysokość, niż położone bliżej centrum osiedla z jednej strony, a z drugiej strony tuż za tą zabudową są już tereny zielone. No, ja jestem laikiem, ale dla mnie urbanistycznie to się w żaden sposób nie broni. Gdyby pani dyrektor mogła tą kwestię wyjaśnić.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
W pierwszej kwestii dotyczącej usług. W obowiązującym planie, jeżeli chodzi o funkcje, dokładnie są te same zapisy. Także tutaj funkcje nie są zmieniane. Chciałabym zwrócić uwagę również na to, że na tym obszarze nie ma funkcji, nie ma dopuszczenia handlu o powierzchni powyżej 2000 m2, a więc nie jest to obszar na duże obiekty handlowe. Generalnie mówimy tutaj o obszarze, na którym przewiduje się zabudowę biurowców, ewentualnie zabudowę towarzyszącą jej w formie jakiejś sali widowiskowo-kinowej i tego rodzaju, bądź zabudowa oświatowa, zabudowa rekreacyjna. Także mówimy tutaj o tego typu usługach i ponieważ tam również są tereny miejskie, które są do zbycia, wiemy, że zainteresowanie takimi funkcjami na tym obszarze jest. Natomiast kwestia intensyfikacji zabudowy. Ja może nie do końca dobrze się wyraziłam, to znaczy ta zabudowa na tym obszarze została, te zapisy są luźniejsze, dopuszczają bardziej różnorodny sposób zagospodarowania, dopuszczają zabudowę wyższą, wręcz wymagają tej minimalnej zabudowy, tak żeby nie mogły minimalnej wysokości zabudowy, tak żeby nie mogły powstać obiekty parterowe. Natomiast generalnie ta intensywność, jak były pokazywane te wizualizacje porównawcze w obowiązującym planie i w tej propozycji, de facto jest bardzo zbliżona, jeżeli chodzi o intensywność zabudowy, ponieważ na tym obowiązującym planie ta intensywność jest duża, chociaż zabudowa jest niższa. Natomiast jeżeli chodzi o kontakt, sąsiedztwo z osiedlem księdza Popiełuszki, tutaj odległość, którą, tą naturalną barierę, którą jest ulica Bułgarska, odległość między proponowaną nową zabudową a osiedlem księdza Popiełuszki jest na tyle duża, że ujemnego wpływu wysokości zabudowy na zabudowę po drugiej stronie ulicy no nie będzie, dlatego że tutaj już żadne negatywne skutki przy takiej odległości nie będą odczuwane, no tylko że będzie ta zabudowa faktycznie po drugiej stronie ulicy wyższa.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję pani dyrektor za to wyjaśnienie i jeszcze jedno pytanie. Tam przez moment była taka mapka, gdyby pani dyrektor mogła na chwilę do niej wrócić, własnościowa tego obszaru, bo tam było część działek miejskich, część działek prywatnych. O właśnie. Proszę powiedzieć pani, a może to jest bardziej pytanie już do pana prezydenta, no, na pewno jest nawet bardziej do pana prezydenta niż do pani dyrektor. Tam większość działek jednak pozostaje w gestii miasta. Czy są już w tej chwili jakieś zamierzenia, plany odnośnie tych działek, a z kolei te, które nie pozostają w gestii miasta, czy można powiedzieć, co to za inwestor w tej chwili prowadzi? Bo tam już jest prowadzona inwestycja. Mówię o tym terenie tej działki w narożniku ulicy Marcelińskiej i Bułgarskiej. Tam powstaje już ten biurowiec, nawet jego ładne wizualizacje można zobaczyć. Kto prowadzi tą inwestycję, jeżeli można by to przybliżyć?
Czy mają państwo taką wiedzę? Bardzo proszę, panie prezydencie.
Inwestycje prowadzi spółka, o ile dobrze pamiętam nazwę, IKEA Business Garden. Jedna z firm deweloperskich w ramach koncernu IKEA. Natomiast grunty miejskie oczywiście do sprzedaży będą przeznaczone.
Dziękuję. Nie widzę dalszych pytań, więc możemy przystąpić do rozstrzygnięcia. Najpierw poproszę państwa o przegłosowanie sposobu rozstrzygnięcia uwag do planu. A więc kto z państwa radnych jest za zaakceptowaniem sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu, proszę nacisnąć przycisk. Również kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Tu jeszcze Pan Marek nie oddał głosu. Pan radny nie może oddać głosu? Proszę wyłączyć ten ekran jeszcze. Sprawdzić kartę pana radnego Lewandowskiego. Przed chwilą był zalogowany, więc... Proszę. Wygląda, że działa, tak? A więc jeszcze raz ponowię wniosek. Kto z Państwa radnych jest za zaakceptowaniem sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu przez prezydenta? Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 3 głosy przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada zaakceptowała sposób rozpatrzenia uwag. I teraz przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 879/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Marcelin, część A w Poznaniu? Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 19 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. Przystępujemy do realizacji punktu 5. Projekt uchwały PU 883/13 w sprawie miejscowego planu Morasko-Radojewo-Umultowo-Radojewo-Zachód, część A w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Obszar, który obejmuje projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo-Radojewo-Zachód, część A. Jest to obszar w południowej części miasta o powierzchni około 95 hektarów. Jest to jedna z części planów miejscowych, które są sporządzane na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego dla całego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo. Obszar ten graniczy bezpośrednio z gminą Suchy Las i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy starej wsi Radojewo. Jest to obszar generalnie niezabudowany, użytkowany rolniczo bądź stanowiący nieużytki. Znajduje się na nim tylko kilka obiektów, kilka budynków. Natomiast jest to obszar, dla którego prowadzone są intensywne czynności w celu zabudowy tego obszaru. Własnościowo jest to obszar prywatny, znaczna część tego obszaru należy do spółki handlowej. W studium obszar ten zapisany jest bardzo różnorodnie. Większa część to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednakże dla tych obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej dopuszcza się poza zabudową wolnostojącą o wysokości do 2 kondygnacji na działkach o powierzchni 1000 metrów, to jest ten główny zapis, dopuszcza się miejscowo w celu wykształcenia przestrzeni ośrodkotwórczych zwartą zabudowę oraz zabudowę o gabarytach willi miejskich. I na terenach mieszkaniowych należy dążyć do lokalizacji usług przy przestrzeniach ośrodkotwórczych oraz wzdłuż ulic. Te zapisy studium zostały uwzględnione przy projektowaniu planu miejscowego. Również na tym obszarze w studium wyznaczone są tereny wyłączone z zabudowy, w tym również tereny cenne przyrodniczo o symbolu ZKO1. Projekt planu został sporządzony zgodnie z zapisami studium. I w związku z tym generalnie jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i właśnie w tych rejonach ośrodkotwórczych pod zabudowę wielorodzinną o ściśle określonych gabarytach zabudowy. Także istnieje tutaj możliwość, chłonność terenu w granicach 1600-2500 mieszkańców. Projekt planu został sporządzony tak, aby współgrać ze starą zabudową wsi Radojewo oraz z tym, co dzieje się na północ od tego terenu, a więc ruchami inwestycyjnymi na całym terenie Radojewa u Multowa. Stworzono również ośrodki dla tego terenu przeznaczone pod funkcje oświatowe, funkcje rekreacyjno-sportowe, a także nowe centrum Radojewa z placem, zabudową usługową z możliwością budowy obiektu sakralnego. Również wyznaczono na terenach wyłączonych z zabudowy tereny zieleni. Tak może wyglądać zabudowa na tym obszarze. Zabudowa jednorodzinna na dużych działkach z zabudową wielorodzinną wzdłuż głównych ciągów łączących te centra usługowe nowej dzielnicy Radojewo, można tak to nazwać. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy, prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych. Do prognozy skutków finansowych przejdę na końcu, ponieważ ona ma tutaj istotne znaczenie w tej prezentacji. Natomiast powiem teraz o procedurze formalnej. Projekt uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Prezydent części uwag nie uwzględnił i te uwagi zostały Państwu przekazane w liście nieuwzględnionych uwag i były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Jeżeli będzie taka wola Państwa radnych, to omówię te uwagi indywidualnie. Natomiast przechodząc do prognozy skutków finansowych, prognoza ta jest ujemna, ponieważ jest to teren w tej chwili niezagospodarowany, nie posiada przede wszystkim dróg. Jedyna droga właściwie na tym obszarze to jest droga poligonowa, która również nie spełnia parametrów drogi publicznej. A więc tak, aby umożliwić zagospodarowanie tego terenu, jest konieczność budowy dróg. W projekcie planu propozycja była taka, aby część z tych dróg były drogami publicznymi, część tylko drogami wewnętrznymi, ale w związku z tym odszkodowania za wykup gruntów pod drogi zostały oszacowane w wysokości no, prawie 17 milionów. Cała prognoza jest ujemna, prawie 10 milionów. I w związku z tym przeprowadziliśmy analizę możliwości obniżenia tych kosztów. Taką możliwością jest zamiana dróg publicznych na drogi wewnętrzne, ponieważ w większości będą służyły jednemu podmiotowi, jednemu inwestorowi. I tutaj przedstawiam, jaką różnicę przy zamianie tych dróg publicznych na drogi wewnętrzne można by uzyskać na samych wykupach terenów. Jest to różnica no, ponad 11 milionów na plus. W związku z tym uważamy, że jest to bardzo korzystne. Natomiast na tym etapie procedury prezydent nie może już cofnąć procedury i dokonać tej zamiany i dlatego prośba do państwa radnych o nieuchwalanie tego planu w tej postaci i stwierdzenie konieczności dokonania zmian w projekcie tak, abyśmy mogli przeprojektować przede wszystkim właśnie układ drogowy w celu obniżenia kosztów uchwalenia tego planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I rzeczywiście wraz z projektem planu otrzymaliśmy pismo prezydenta, który w związku z tym, o czym pani dyrektor powiedziała, czyli o wyniku finansowym na poziomie 9,7 miliona złotych, pan prezydent rekomenduje ponowienie procedury w niezbędnym zakresie, aby umożliwić wprowadzenie w projekcie planu zmian zmniejszających skutki finansowe. I w związku z tym Komisja Polityki Przestrzennej, opiniując ten projekt, jak rozumiem, wydała o tym projekcie opinię negatywną. Głosowanie za projektem wyglądało w ten sposób. 0 głosów za, 7 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Otwieram debatę indywidualną. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Ja chciałbym zapytać w sensie proceduralnym w tej chwili, bo wniosek pana prezydenta był o ponowienie procedury, natomiast komisja negatywnie zaopiniowała ten projekt planu. I czy w tej chwili, jeśli przegłosujemy również na przykład negatywną opinię, to będzie wystarczający powód, żeby to uczynić, czy ten wniosek powinniśmy inaczej sformułować w związku z tym? Bo negatywna opinia komisji jest powodem, żeby sformułować ewentualnie inny wniosek. Więc dlatego pytam o formalną stronę. Bardzo proszę, panie mecenasie.
Dzień dobry, Marcin Kasprzak, radca prawny miejskiej pracowni urbanistycznej. Rzeczywiście ta opinia komisji jest negatywna i tak samo może być negatywna opinia tutaj państwa radnych. Jednocześnie w tym stanowisku tutaj Rady może być zawarta dyspozycja do ponownego wyłożenia, natomiast do ponowienia procedury, natomiast uchwała w sprawie ponowienia procedury będzie przygotowana na jedną z kolejnych sesji. Także uważam, że wystarczy samo negatywne stanowisko odnośnie tego.
Czyli sama projektu. Negatywna opinia do projektu tak. Wystarczy w całości. No dobrze, o to samo tak. Mi chodzi.
Tak. Może to być...
Ale z kolei, żeby sprostać dotychczasowej procedurze, ja najpierw poddam pod głosowanie wniosek o opinię w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag, bo tak zwykliśmy postępować. W związku z tym, ponieważ nie ma głosów w dyskusji, najpierw poddam pod głosowanie i zapytam państwa, kto jest za zaakceptowaniem sposobu rozpatrzenia uwag do planu przez prezydenta. Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Do rozstrzygnięcia uwag, tak. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 7 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada zaakceptowała sposób rozstrzygnięcia uwag. I teraz stawiam pod głosowanie całość projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały numer 883/13? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 2 głosy za, 23 głosy przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada uchwałę odrzuciła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Projekt uchwały PU 884 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru główna w Poznaniu, część B. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Projekt planu dla obszaru główna w części B dotyczy obszaru o powierzchni około 50 hektarów. Położony jest to obszar w północno-wschodniej części miasta w rejonie ujścia rzeki Głównej do rzeki Warty. Procedowane były 3 części planu dla obszaru główna, część A, B i C. Wszystkie 3 części zostały uchwalone przez Państwa radnych. Natomiast część B uzyskała rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który wskazał niespójność między, przede wszystkim wskazał niespójność między rysunkiem a tekstem planu i unieważnił w związku z tym ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, tą uchwałę i konieczne było tutaj ponowienie procedury, naprawienie tego błędu. Dokonano zmian w projekcie planu, także ten błąd właśnie z rysunku został usunięty, także w tej chwili już rysunek i tekst są spójne i ponowiono procedurę od opiniowania. Studium, obszar ten to przede wszystkim obszar przeznaczony pod zabudowę, zabudowę różnego rodzaju, zabudowę niską mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę niską wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej, tereny zabudowy średnio-wysokiej wielorodzinnej z usługami, tereny zabudowy niskiej w zieleni o funkcji usługowej, a także tereny przemysłowe, tereny zakładów przemysłowych, baz składów hurtowni oraz tereny baz składów i hurtowni. Wyznaczono w studium również tereny wyłączone z zabudowy. Jest to dolina rzeki Głównej. A także w granicach planu znajduje się droga klasy zbiorczej, droga ulica Gdyńska. Projekt planu został sporządzony zgodnie z obowiązującym studium. Wykorzystano również przy sporządzaniu planu zapisy w studium, które umożliwiają kształtowanie wzdłuż ulicy klasy zbiorczej i wyższych zabudowy usługowej, takiej, która nie wymaga komfortu akustycznego oraz umożliwia dokończenie założeń urbanistycznych wbrew zapisom studium w celu właśnie uzyskania spójnego zagospodarowania terenu. Dopuszcza możliwość zagospodarowania zabudową wielorodzinną terenów, które są przeznaczone pod jednorodzinną w celu właśnie dokończenia tej zabudowy wielorodzinnej, a także wprowadzenia usług wzdłuż ulic. Jeżeli chodzi o kwestie własnościowe, bardzo różnorodne są tutaj formy własnościowe. Projekt planu przedstawia się następująco, a więc tak jak już mówiłam, przy zgodności ze studium, wzdłuż tych najbardziej uciążliwych ulic jest to zabudowa usługowa bądź przemysłowo-usługowa, zabudowa wielorodzinna tam, gdzie taka zabudowa już istnieje w celu dokończenia założeń urbanistycznych, zabudowa jednorodzinna na obszarze wyznaczonym w studium, tereny wyłączone z zabudowy wzdłuż cieku główna oraz tereny usług, tak zwany młyn na dolnik, który również jest wskazany w studium do zagospodarowania. Y, Projekt planu w tej wersji przeszedł całą procedurę, uzyskał opinię uzgodnienia, był w tej procedurze dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu. Zostały złożone uwagi. Te uwagi były omawiane na Komisji Polityki Przestrzennej. Nieuwzględnione przez prezydenta miasta zostały Państwu przekazane w liście nieuwzględnionych uwag. Jeżeli będzie taka wola Państwa radnych, przedstawię te uwagi indywidualnie. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. Ta prognoza wykazuje wynik ujemny na poziomie około 500 000, natomiast jest to koszt modernizacji dróg. Nie ma tutaj kosztów związanych z wykupami, ponieważ no nie ma tutaj projektowanych nowych dróg, właściwie cały układ jest już istniejących. Uchwalenie tego planu umożliwi wydawanie decyzji zgodnie z planem na tym obszarze, uporządkowanie tej zabudowy, jednorodny sposób zagospodarowania poszczególnych obszarów oraz ochronę terenów wyłączonych z zabudowy wzdłuż Doliny Głównej. Także proszę Państwa radnych o przychylenie się do propozycji rozpatrzenia uwag przez prezydenta i do przyjęcia tego planu miejscowego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś w imieniu klubów radnych chciałby zabrać głos? Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę zgłoszenia, więc przystępujemy do głosowania. Najpierw proszę Państwa, kto jest za zaakceptowaniem sposobu rozstrzygnięcia uwag do projektu planu? Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada zaakceptowała sposób rozpatrzenia uwag. W związku z tym możemy przegłosować całość projektu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały o numerze 884/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Główna w Poznaniu, część B? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. Jest to Pan Radny Szymon Szynkowski. Wniosek formalny. Bardzo proszę.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Chciałem zgłosić wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie podpisania przez Prezydenta Miasta Poznania aneksu do umowy z operatorem stadionu. Od razu zgłaszając ten projekt stanowiska, chciałem zaproponować autopoprawkę w tytule. Ta autopoprawka jest wynikiem dyskusji na wczorajszej komisji, usuwającą z tytułu słowo niegospodarność, tak żeby ten tytuł był tylko i wyłącznie techniczny. Tak jak powiedziałem, ten tytuł brzmi w sprawie podpisania przez prezydenta miasta aneksu do umowy z operatorem stadionu miejskiego. Bardzo proszę Państwa, nawet jeżeli Państwo na ten moment uważacie, że kilkuzdaniowe wyjaśnienie prezydenta załatwia sprawę i nie mamy już żadnych wątpliwości, być może część z Państwa ma takie odczucia, nie są one mnie bliskie, ale żebyście Państwo chociaż dopuścili do możliwości dyskusji na temat tego projektu, nawet jeśli w tym momencie nie jesteście przekonani co do jego treści. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Klubu Platformy Obywatelskiej chciałem prosić o 30 minut przerwy.
Dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 10:40. Przerwa do godziny 10:40. Dziękuję.